To co, możemy zaczynać, czy to jeszcze niedozwolone, panie Andrzeju? Już pełni Ducha Świętego w obecności Pana możemy zacząć rzeczywiście te nasze święte zmagania nad tematem, który pan Andrzej zaproponował, charyzmat męskości i dar męskiej tożsamości, z ciekawym podtytułem Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się. Tak, dar męskiej tożsamości to jest rzeczywiście temat, który staje się dla nas ważny. Przede wszystkim jest to kwestia kluczowa dzisiaj dla nas, dlatego że ten temat przypomina nam o tym, że ważna jest dzisiaj rola mężczyzny. I to rola jaka? Rola taka w codziennym życiu, ale przede wszystkim w przekazywaniu prawdy, budzeniu odwagi, duchowej siły. Stąd my w tym świadectwie, w potrzebie dawania świadectwa wiary, ten aspekt męskości jest dzisiaj bardzo ważny. I męskość przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to jest odpowiedzialność za siebie, ale także odpowiedzialność za innych. I pogłębianie męskości, czy też zastanawianie się nad ideą męskości, czy rzeczywistością męskości, jądrem męskości, to przede wszystkim zastanawianie się nad swoim powołaniem, które zobowiązuje nas do bycia autentycznym świadkiem miłości Bożej w dzisiejszym świecie. Więc bardzo serdecznie witam drogich braci i zapraszam na to wspólne spotkanie i chciałbym, żeby to dla nas ta konferencja była takim czasem, w którym Bóg otworzy nasze serca, żeby pozwolił nam, żeby był to taki czas refleksji, czas modlitwy, ale także i czas takiej wewnętrznej inspiracji do tego, byśmy odkryli to, co jest w naszym życiu najważniejsze. I powiedzieć chciałbym ten temat o tej męskiej tożsamości przede wszystkim naświetlić też w takiej perspektywie duchowej, ale też i w perspektywie egzystencjalnej. Stąd chciałbym, żebyśmy najpierw wyszli od takiej biblijnej wizji tożsamości, męskiej tożsamości. I chcę powiedzieć, że męskość to jest przede wszystkim dar od Boga. Adam został stworzony na obraz i na podobieństwo Boże. W Księdze Rodzaju czytamy, że stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i stworzył niewiastę. Więc to zdanie podkreśla tą fundamentalną prawdę o męskości. Że męskość nie jest przypadkiem. Nie jest też wynikiem społecznych konstrukcji, które my dzisiaj z taką pieczołowitością budujemy albo chcemy w różnych ideologiach uzasadnić. Ale męskość jest przede wszystkim darem od Boga. I bycie mężczyzną oznacza noszenie w sobie odbicia Bożego majestatu, odbicia Bożej mądrości, ale i także odbicia męskości, odbicia miłości. Bo Adam jest pierwszym mężczyzną i on został powołany po to, aby żyć w harmonii z Bogiem, żeby być w harmonii, żyć w harmonii z naturą i żyć w harmonii z bliźnimi. Więc został stworzony na obraz Boży i to stworzenie na obraz Boży, ono oznacza, że każdy mężczyzna nosi w sobie zdolność do twórczego działania, do panowania nad światem w sposób odpowiedzialny i w sposób troskliwy, a także do budowania relacji opartych na miłości i na wzajemnym szacunku. Człowiek stworzony na obraz Boży. Teraz, będąc przy tej okazji stworzenia, dzieła stworzenia, chciałem też tak nawiązać do tego, co jest bardzo modne dzisiaj, na przykład do tematu ekologii. I słusznie, bo podkreśla się dzisiaj we współczesnej teologii, zresztą papież też w jednej z encyklik zwraca uwagę na to, że ten temat ekologii jest bardzo, bardzo potrzebny, bardzo istotny, dlatego że my dużo zambony, czy też dużo w różnych sytuacjach mówimy o Bogu Zbawicielu, ale trochę zapomnieliśmy o Bogu Stworzycielu. I czym to grozi? No, grozi to tym, że współczesny człowiek bez Boga, bez świadomości tego, że został stworzony przez Boga, trochę się gubi. My w pełni wierzący, ufający Panu mamy trochę łatwo, bo my, jeśli chodzi o początek świata, mamy proste odpowiedzi, że skąd wzięliśmy się na świecie, kto świat stworzył, że stworzył świat Pan Bóg, kto, skąd się wziął człowiek, że stworzył go również Pan Bóg. Po co go stworzył? Po to, żeby człowiek służył Panu Bogu. Współczesny człowiek gubi się dlaczego? Dlatego, że współczesny człowiek nie wie, kto go stworzył, bo pozbył się wiary, jest niewierzący i on nie wie, kto go stworzył, ale wie, po co został stworzony albo po co żyje. Po to, żeby służyć sobie i żyje tylko dla siebie. I to jest tragedia. My właśnie zostaliśmy stworzeni przez Boga, mamy tę świadomość i mamy tę świadomość, dokąd zdążamy, komu służymy, skąd żeśmy się wzięli i w jakim kierunku idziemy. I ta idea stworzenia, ona nam uzmysławia, że my jesteśmy, że mamy Boga, że mamy Ojca, że żyjemy razem we wspólnym domu, za który jesteśmy odpowiedzialni. Ja nieraz ucząc na uniwersytecie przypominam o tym, że ta idea jest dobra do wykorzystania w każdym calu. Byłem kiedyś na takiej konferencji o ekologii. Jedna z pań z uniwersytetu, miałem tam jakieś taką wystąpienie drobne, ktoś mnie poprosił i ta pani, słuchając tego mojego wystąpienia, mówi: proszę księdza, my prowadzimy takie pismo na uczelni, ono jest takie dla powszechne, takie nienaukowe, dla studentów. Czy może by ksiądz coś napisał o takiej chrześcijańskiej, katolickiej idei, czy też filozofii ekologii? Ja mówię: bardzo chętnie. To miał być taki krótki, taki trochę, no powiedzmy, luźny artykuł, więc napisałem, że ekologia jest bardzo potrzebna, dlatego że ona uczy szacunku do zwierząt, do otaczającego nas świata, szacunku do tego, żebyśmy mieli respekt przed fauną, przed florą, ale też żebyśmy szanowali zwierzęta, ale żebyśmy też szanowali siebie. To znaczy, skoro szanujemy naturę, to powinniśmy również uszanować naturę, my, którą mamy. Czyli to, że Pan Bóg nas stworzył, żebyśmy byli prawdziwymi mężczyznami i żebyśmy byli prawdziwymi kobietami. I dalej, poszedłem trochę dalej w moich tych dywagacjach i wysnułem taką tezę, że tę dzisiejszą taką modę na poprawiania wszystkiego, że ona jest nieekologiczna, że aborcja będzie nieekologiczna, bo ona jest zabijaniem natury, tego co naturalne. I poszedłem jeszcze dalej w tych swoich dywagacjach, że również zmiana płci będzie nieekologiczna, czyli jakby występujemy przeciwko naturze, która jest w pełni, to jest Boża natura. Odesłałem ten artykuł za jakiś czas. Pani do mnie pisze i dzwoni: proszę księdza, nie możemy tego artykułu księdzu opublikować. Pytam się dlaczego. Dlatego, że napisał ksiądz tam, że zmiana płci jest nieekologiczna, a na naszym uniwersytecie część studentów zmieniła płeć i mogliby się czuć urażeni takim artykułem. Tak, no, dożyliśmy takich czasów, ale my nie spotkaliśmy się tutaj po to, żebyśmy mieli się uskarżać, żebyśmy mieli narzekać, żebyśmy czuli się niezadowoleni, ale myśmy się spotkali po co? Po to, żeby kryzys, który jest, kryzys męskości, kryzys kobiecości, kryzys ojcostwa, kryzys macierzyństwa, żebyśmy ten kryzys wykorzystali. Dzisiaj trochę tak nas wierzących to się trochę tak przeraża, że wielu ludzi traci wiarę, że wielu ludzi od wiary odchodzi. No i że to jest, i my też tracimy wiarę. Właśnie nie. Czasy apokalipsy, w których żyjemy, bo niektórzy mówią, że rzeczywiście żyjemy w czasach apokalipsy, jeśli chodzi o wiarę. Ale te czasy apokalipsy są dla nas czasami błogosławionymi. Dlaczego? bo one są dla nas okazją do wyznawania wiary. Drodzy panowie, drodzy mężczyźni, więc to jest dla nas czas do wyznawania wiary, czas dodawania świadectwa. I czasy apokaliptyczne to są czasy dodawania świadectwa i proszę to świadectwo dawać. Proszę zobaczyć, jakich dożyliśmy czasów, że nawet trzeba dawać świadectwo o prawdziwej męskości, o prawdziwej kobiecości, o prawdziwości płci. Więc męskość jest darem od Boga. I ten dar wskazuje na co? Na niepowtarzalność. I proszę sobie dzisiaj uzmysłowić to, że zostałeś stworzony przez Boga. Że masz unikalne cechy, że masz unikalne talenty i masz unikalne zdolności, które mają służyć do realizacji Bożego planu w tym świecie. Czyli męskość, twoja płeć, ona nie jest ograniczeniem, ale ona jest wezwaniem do pełni życia w zgodzie z Bożym planem. I kim jest mężczyzna w świetle biblijnej narracji? Kim jest? Jest ty kimś, kto został stworzony przez Boga. Po co? Ma strzec porządku stworzenia i ma troszczyć się o życie duchowe własne, ale także i innych. I Adam otrzymał nakaz, czy też otrzymał misję, powiem inaczej, do pielęgnowania ogrodu, strzeżenia tego ogrodu, ale i także odpowiedzialności za cały świat, odpowiedzialności za Ewę. I dlatego jest obrońcą. A można powiedzieć, że mężczyzna jest obrońcą. Wstaje w obronie. W obronie wspólnoty przed złem. Mamy wielu takich mężczyzn w Biblii, którzy stają w obronie innych przed złem. Na przykład Dawid. To jest król, który słynie z odwagi w walce z Goliatem. I to jest dla nas symbol męstwa, symbol poświęcenia, symbol stawania w obronie Bożych wartości. Ale mamy także inne postacie, na przykład święty Józef, którego obraliście sobie za patrona i jesteście tutaj mężczyznami świętego Józefa. On właśnie w Biblii słynie jako z męskości. To jest opiekun Jezusa i opiekun Maryi. I jest doskonałym przykładem mężczyzny, który służy Bogu jak? No przede wszystkim służy Bogu w pokorze i służy Bogu w milczeniu. To znaczy wypełnia swoje powołanie. Ja uczę kleryków homiletyki na uniwersytecie i ostatnio poprawiałem jedno z kazań, takie powiedzmy studenckie kazanie, studencką homilię, którą napisał jeden z kleryków i to na temat pokory. I ten kleryk świetną teologię wydobył na tym kazaniu, mianowicie jaką? Że pokora to nie polega na tym, żeby człowiek był taką życiową, przepraszam, ciapą. Czyli takim pokornym cielęciem, które sieje jedną matkę, a może i kilka, nie? Gdzie go postawią, tam stoi, jak na niego naplują, to jeszcze się z tego cieszy i to jest pokora. Nie, ten kleryk właśnie wysnuł, przy okazji chyba nawet kazania o świętym Józefie, że pokora polega na czym? Na tym, żeby przyjąć bez tupania, bez pyskowania, bez narzekania wolę Bożą. Piękna interpretacja. I to jest rzeczywiście pokora. Przyjmij bez narzekania wolę Bożą. Przyjmij sytuację, gdzie jesteś. Żona, jaka jest, rodzice, dzieci, jakie są, czy rodzice, tu, gdzie żyjesz, gdzie pracujesz. Przyjmij to jako wolę Boga. Przestań tupać. Przestań się złościć, przestań protestować. To jest pokora. I święty Józef rzeczywiście to jest genialny przykład pokory, który służy Bogu w pokorze i służy Bogu w milczeniu. Ale on jest bardzo wrażliwy na głos Boga. Proszę zobaczyć, że Józef jak szuka wiary, szuka potwierdzenia tego, co się dzieje, szuka interpretacji światła Bożego na to, co w jego życiu się dzieje. On przez Biblię zwany jest człowiekiem prawym i w tej jego prawości co? Nawet sny są związane z Bogiem, bo w czasie snu objawia mu się anioł i on daje posłuch aniołowi. Tak jak w psalmie pisze, czy jak my śpiewamy, że daj nam, Panie, żeby nawet sen nasz Ciebie chwalił. I to jest piękne. To jest prawdziwy mężczyzna, wrażliwy na głos Boga, wrażliwy, słuchający tego, co Bóg mówi. I dla ludzi prawych nawet sny są dobre, albo sny są okazją do spotkania z Bogiem. Bo mężczyzna w świetle Biblii to jest przewodnik w wierze. To nie jest robol, przepraszam, że tak mówię. To nie jest robol, to nie jest bankomat, z którego by można było wydobyć pieniądze. Ale mężczyzna w świetle Biblii to jest przewodnik w wierze. I na przykład w listach Pawła, świętego Pawła, znajdujemy takie wezwania, aby mężczyźni prowadzili swoje rodziny do świętości, żeby przewodzili w wierze nie tylko przez nauczanie, ale przede wszystkim przez dawanie przykładu. I Paweł mówi jasno: mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół, a nawet wydał samego siebie za Kościół. Miłujcie żony. To co, żony się nieraz buntują, bo mają nakaz od Pawła, że bądźcie posłuszne swoim mężom. I żony się buntują. Tak, dlatego że wielu z nas nie rozumie, o co chodziło świętemu Pawłowi. Bo Paweł dalej pisze, że macie miłować swoje żony tak, że macie życie za nie oddać. Tak jak życie oddał za Kościół Chrystus. Dlatego żony mają słuchać swoich mężów, bo są tak umiłowane, że mężczyzna dla ich dobra nie cofnie się przed niczym. A nawet jest, a co, w gardle mi już zasycha? Może co, taki głos już mam skrzeczący, tak? Jeszcze nie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Regulacja oddechu powinna być właściwa, wtedy w gardle nie wysycha, ale dziękuję Panie Andrzeju. Więc ta męskość w wierze, stąd Paweł w innym miejscu mówi, że czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się, niech wszystko co czynicie dokonuje się w miłości. Czuwajcie. Trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. Stąd takie męskie zadania w świetle chrześcijańskiego spojrzenia na męskość można oprzeć na trzech filarach. To jest przede wszystkim wiara. Wiara. Dlatego, że męskość zakorzeniona w wierze to jest gotowość do życia w zgodzie z nakazami Bożymi, z przykazaniami Bożymi, z Bożymi zasadami. Życie w wierze to jest przede wszystkim zaufanie Bogu. To jest podejmowanie codziennych decyzji w świetle Słowa Bożego. To jest męstwo, czyli zaufanie Bogu. My dzisiaj mamy problemy z zaufaniem Bogu. Dlaczego? Dlatego, że jak mówiłem na początku, my mamy problemy z wiarą, bośmy wyrzucili Boga. Dzisiaj żyjemy w świecie, którym króluje nauka. A nauka daje wiedzę. Daje wiedzę. Ja chcę dzisiaj wszystko wiedzieć. Ale niestety wiara to jest tajemnica. I dlatego wiara jest ponad wiedzą. Albo inaczej. Jeśli ja coś wiem, to jest wiedza, a nie wiara. Rozumiemy to? Jeśli ty coś wiesz, jeśli ty wszystko wiesz o Bogu, to nie jest twoja wiara, to jest twoja wiedza. Bo wiara jest tajemnicą. I proszę zobaczyć, który z wielkich biblijnych, męskich postaci wszystko wiedział? Żaden. A Józef, wasz przewodnik, coś wiedział? Nic nie wiedział. Maryja też nic nie wiedziała. Jak się to stanie, skoro nie znam męża? I kobieta nic nie wiedziała, ale zaufała. Bo my często przedstawiamy Maryję tak, że ona wszystko wiedziała. Nie, ona nic nie wiedziała, ale ona zaufała Bogu. Miała prawo pytać? Tak, pytała. Jak się to stanie? To jest normalne. My pytamy, jak się to stanie. I Pan Bóg jej, i anioł jej mówi, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Powołał się na starą prawdę w Izraelu. Oni całe życie tym żyli. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jak jej anioł to powiedział, to Maryja mówi, niech się stanie według Twego słowa. Proszę Panów, co to jest ta męskość w wierze? Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Panie Andrzeju, proszę wiedzieć to, przypominać to swoim braciom. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ja sam sobie to przypominam, ja sam tym żyję. Ja sam się staram to sobie ciągle uświadamiać. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ja pracuję, bo jestem teologiem. Teologia to jest nauka. I niekoniecznie czasem, znaczy i nauka musi to udowodnić. To jest rozumowa kwestia, ale wiara jest ponad. Wiara jest ponad. I dlatego my wszyscy pokorniejemy wobec tajemnicy wiary. I proszę naszej wiary nie odzierać z tajemnicy. Bo odarcie tajemnicy z wiary to jest fatalny skutek, bo ja wszystko wiem. Kiedy na mszy jesteśmy, kapłan po przeistoczeniu mówi, oto wielka tajemnica wiary. No jaka tajemnica, jak my wszystko wiemy, nie? Nic nie wiemy, bo to jest tajemnica tego, jak pan Andrzej przeżywa wiarę. To jest tajemnica tego, jak pan tu komputerowiec, operator przeżywa wiarę. Tak, Michał, to jest tajemnica, jak ja przeżywam wiarę. A to jest wielka tajemnica. I to jest wielka tajemnica waszych żon, waszych dzieci, wszystkich kolegów z pracy. To jest wielka tajemnica. Tak, i to jest wiara. To są te filary. Ale drugi jest filar, jest miłość. Miłość. Bo wszystkie działania mężczyzny powinny wynikać z miłości do Boga i do bliźnich. I miłość w tym kontekście niestety, proszę Panów, nie jest emocją. To nie jest emocja, ale to jest postawa. To jest postawa, która prowadzi do ofiarnej służby i do gotowości do poświęceń. Proszę sobie wyrzucić z miłości to słowo emocja. To nie jest prawdziwa miłość. To jest postawa, która godna jest do poświęceń, do oddania życia. Do oddania życia. I to jest bardzo istotne. Tak jak Paweł mówi, w sytuacjach trudnych, gdzieś tam rozwodowych, czy jakiś, czy braku wierności wzajemnej, Paweł mówi, jeszcze nie opieraliście się aż do krwi. Proszę próbować się w małżeństwie oprzeć aż do krwi. Tak. No, w świetle wiary, gdybyśmy się tak kochali, jak Chrystus kocha Kościół, to by nie było rozwodów, bo to jest miłość aż po krew. Ale że nam brakuje wiary, że nam to brakuje nam i miłości. Niestety, kiedy brakuje wiary, brakuje również miłości. I kolejny fundament, ten trzeci filar, przepraszam, to jest odpowiedzialność. I mężczyzna biblijny to jest mężczyzna odpowiedzialny za co? Za swoje życie, ale i także za rodzinę, za wspólnotę, czyli jest odpowiedzialny za innych. I to jest odpowiedzialność za co? Przede wszystkim za dobro duchowe, za dobro emocjonalne i za dobro także materialne innych. Ale proszę zwrócić uwagę na kolejność. To jest odpowiedzialność i troska o dobro duchowe. Duchowe na pierwszym miejscu. Myśmy się dzisiaj, patrząc w kontekście Bożego stworzenia, całej tej duchowości albo naszego życia, kontekstu naszego życia, myśmy się dzisiaj pogubili, bośmy ugrzęźli w doczesności. I my w tej doczesności grzęźniemy, bo my nie dbamy najpierw o dobro duchowe, ale najczęściej dbamy o dobro materialne. I pogubiliśmy się, bo w myśleniu natychmiast na pierwszym miejscu stawiamy ekonomię. Ekonomia. Najważniejsza jest ekonomia. Nie. Bo później bogate małżeństwa, im bogatsze małżeństwa, tym szybciej się rozchodzą, szybciej się rozpadają. im bogatsze dzieci macie i więcej pieniędzy im dajecie, tym prędzej one odchodzą od wiary. Tak, dlatego, że najpierw jest dobro duchowe, dobro emocjonalne i dopiero później jest dobro materialne. To jest mężczyzna odpowiedzialny, czyli odpowiedzialność wymaga również gotowości do przyjęcia konsekwencji za swoje decyzje życiowe i za swoje działania. Konsekwencji. Bo my często oskarżamy Boga, że nam się źle wiedzie, ale to są konsekwencje często naszych złych decyzji, złych działań. Ale to trzeba przyjąć konsekwencje. Wychowanie do konsekwencji, jak ono jest dzisiaj bardzo ważne. Do konsekwencji. My dzisiaj, jak patrzymy w szkołach, uniwersytetach, my dzisiaj mówimy tylko o samych prawach. Uczeń ma prawo, student ma prawo. My dzisiaj wszyscy mamy prawo. Proszę posłuchać, jak politycy wychodzą na mównicę, mówią o twoich prawach. Ja ci zapewnię, ja ci dam, ja ci wszystko zrobię, ty masz prawa takie i takie. A nikt nie mówi o obowiązkach. Nikt nie mówi o obowiązkach. Tak, bo to jest wychowanie do odpowiedzialności. My nie wychowujemy do odpowiedzialności. Później są takie tragedie, że wychodzi młody człowiek i zapomina o odpowiedzialności, bo tam zawsze ktoś jakąś odpowiedzialność wcześniej za niego wziął, nie był niepełnoletni, a tu nagle trzeba za siebie wziąć odpowiedzialność. To jest tak, że jak już jesteśmy w tym kontekście biblijnym, to dla Żyda chłopak, który kończył 12 lat, chyba 13 zaczynał, miał obrzęd bar mitzwa. Czyli wtedy przyjmował za siebie pełną odpowiedzialność. 12 lat po tym obrzędzie bar mitzwa przyjmował na siebie obowiązek wypełnienia prawa. No i wszelkie inne obowiązki. Stawał się w świetle prawa jak dorosły mężczyzna. Może by to u nas takie coś wprowadzić. Może by to było dobre. Więc to są te biblijne zasady. I teraz mamy sytuację taką, jak to skonfrontować we współczesnym świecie. Co współczesny świat? Bo to jest, bo no mówimy o wielkim kryzysie tożsamości, bo jest kryzys wartości takich duchowych, kryzys wartości tradycyjnych i kryzys wzorców. Na czym ten kryzys polega? A na tym, że my sami nie dajemy dobrego przykładu, ale ten kryzys polega także na tym, że wiara, proszę panów, we współczesnym świecie stała się obciachem. Wiara dzisiaj stała się obciachem. Czyli powiedzieć, że jestem człowiekiem wierzącym, to wiąże się z tym, że będziesz obciachowy. Będziesz obciachowy, będziesz niemodny, będziesz tradycyjny. Zwiążą cię z jakąś inną partią, taką czy ową. To jest, dożyliśmy ciekawych czasów, że kiedyś niewierzący musiał się tłumaczyć ze swojej postawy, a dzisiaj wierzący musi się tłumaczyć ze swojej wiary i ze swojego życia. Dzisiaj wierzący musi się tłumaczyć. Stąd tym bardziej potrzebna nam ta męska odwaga, męska siła, męska inspiracja do tego, żeby no, stawiać czoła temu, co nas zalewa. Więc co nas zalewa? Taka erozja tradycyjnych wzorców, że dziś wiele tych tradycyjnych wzorców męskości, które opierały się na tradycyjnych wartościach, na tych bożych, na odpowiedzialności, na sile moralnej, na opiekuńczości i gotowości do poświęceń, że to wszystko już jakby zostało w pewnym sensie wyrzucone, więc wielu mężczyzn czuje się zdezorientowanych. Druga kwestia, która mówi o takim kryzysie tożsamości męskiej, to są społeczne wymagania, które narzuca społeczeństwo mężczyźnie i one często są sprzeczne. W czym są sprzeczne? W tym, że z jednej strony oczekuje się od mężczyzny sukcesu zawodowego, pewnej niezależności, siły nie tylko fizycznej, ale siły charakteru, oczekuje się od mężczyzny takiej rycerskości, a z drugiej strony od tego samego mężczyzny domaga się empatii, domaga się wrażliwości emocjonalnej, domaga się otwartości, żeby już mężczyzna nie był tylko tym, który zarobi na rodzinę, ale że jeszcze żeby był w domu, a najlepiej, żeby świetnie gotował, czyli żeby był świetnym kucharzem i zajął się domem. I mężczyźni się gubią. Mówią dzisiaj o wielkim kryzysie ojcostwa. Tak, to jest prawda, bo dzisiaj wielu ojców zrezygnowała z dawania męskiego przykładu, budowania wartości, które może przekazać tylko mężczyzna. Bo proszę zobaczyć, że współczesny młody człowiek, dziecko, nie potrafi, jak pójdzie w pole, to nie potrafi rozróżnić, jaki jest to rodzaj zboża. Czy to pszenica, czy to żyto, czy to owies. Niewielu, a mało tego, to może za trudne, ale wielu dzisiaj młodych ludzi idzie do parku i nie wie, czy to liść klonu, czy to liść dęba, czy to liść lipy, albo co to pachnie. Nie wiadomo, bo nikt nie wie, wielu chłopaków nie wie. Dlatego, że mężczyźni, ojcowie zrezygnowali z tego, co zawsze było męskie. I to jest tragedia. I proszę panów, wielu mężczyzn, ojców oddało swoje dzieci na wychowanie internetowi. I to jest okrutna sprawa, bo internet wychowuje. Bo mężczyzna często haruje, ucieka do pracy, ucieka do garażu czy gdzieś tam i po prostu go nie ma. Więc to jest ta tragedia, że współczesny mężczyzna, współczesna kultura skupiona jest na takim konsumpcjonizmie, na materializmie, ale z drugiej strony także i na takim indywidualizmie. Dzisiaj musi być bohater, nie? I to taki, który byłby zdolny do rywalizacji. I słynie z czego? No, z bogactwa, z pozycji albo też świetnego wyglądu. I takie podejście, ono często ignoruje te duchowe aspekty, te relacyjne aspekty męskości. I sytuację mamy taką no, zauważalną, bo to wszystko prowadzi do wewnętrznej pustki i do kryzysów egzystencjalnych. I to no, takie mamy taką sytuację, że jedni idą w nałogi, agresja, depresja i nałogi. To jest sytuacja taka, która nas dzisiaj dobija. Bo dobija nas także ten przemożny wpływ mediów i popkultury na życie, bo one wszystkie przedstawiają mężczyznę w sposób bardzo, bardzo uproszczony. Więc albo ten mężczyzna jest przesadnie silny i przesadnie dominujący, albo jest przesadnie bezradny i przesadnie bierny. Tak, to jest właśnie to, że dzisiaj w tym myśmy się wszyscy zapętlili i szukamy coś. Żyjemy w świecie, który nastawiony jest na sukces i to jeszcze na szybki sukces. Jak kiedyś ktoś mnie tam poprosił, żebym uczył komunikacji czy etyki na takim no, kierunku, który związany był z zarządzaniem, z biznesem, z etyką. No i miałem te właśnie aspekty takie etyczne i też siedziałem w takim gronie, no, takich, którzy piszą różne książki, pozycje i ktoś tam mówi, co to dzisiaj napisać, żeby w biznesie szybko książka się rozeszła. A ja tak ironicznie mówię, że takie pytanie zadałem, że może bym napisał na przykład taką książkę, jak dzisiaj być uczciwym w biznesie. No i wszyscy mnie wyśmiali, że taka książka w ogóle się nie sprzeda, nie? Bo jak dzisiaj być uczciwym w biznesie? W ogóle jak dzisiaj być uczciwym, to ta książka nie bardzo się dzisiaj sprzeda, bo dzisiaj robimy sukces za wszelką cenę. Więc te biblijne wzorce, one są dla nas ważne po to, żebyśmy budowali taką autentyczną męską duchowość. Duchowość, która po prostu będzie oparta na tych wartościach stabilnych, które zbudują naszą wiarę, zbudują też naszą taką miłość i taką postawę typowo męską. Zbudują przede wszystkim autentyczność. Dzisiaj wiele takich też pozycji psychologicznych, socjologicznych, one wiele tych pozycji nam po prostu pomaga. W czym nam pomaga? Na przykład proponują, żeby mężczyzna zaakceptował siebie. I to jest też zgodne z naszą taką pewną tradycją, czy też duchowością męską. Rzeczywiście tego potrzeba, żeby mężczyzna był autentyczny, żeby nie udawał, żeby żył w zgodzie ze swoimi wartościami. Bo jak my nie żyjemy w zgodzie ze swoimi wartościami, to co się dzieje? No to są te wszystkie frustracje i to są te wszystkie nerwice. Nerwice, bo to ktoś nieraz przychodzi i tam mówi, że to no, ma nerwice, nie może ze sobą, nie może sobie ze sobą poradzić, chce ze sobą skończyć. Pierwsze pytanie, jakie powinniśmy zadać, to jest pytanie, jak ty żyjesz? Czy ty żyjesz w zgodzie ze swoimi wartościami? Bo jeśli ty nie żyjesz w zgodzie ze swoimi wartościami, to będzie źle. Wielu jedzie na zachód i mówi tak, że no proszę księdza, jak tam, ja tak jak patrzę, jak tam inni z taką lekkością grzeszą, a mnie coś wewnętrznie nie pozwala. Dobrze, że ci nie pozwala, bo to jest ten wewnętrzny głos, który próbuje cię utrzymać w pionie. Bo to nie jest problem, żeby sobie pozwolić, żeby zgrzeszyć, ale problem jest, żeby to później przetrawić, jak to mówią dzisiaj, przepracować, wyrzucić z siebie, obmyć się, oczyścić. To człowiek musi się dużo napracować. Dlatego, że my wszyscy mówimy, że no, spowiedź jest darmowa, łaska Boża jest darmowa, nie? Ale ile się trzeba napracować, żeby tę łaskę Bożą przyjąć? Ile trzeba się napracować, bo my tej łaski Bożej nie przyjmujemy. Jezus mówi, oj, żebyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, najmniejsze ziarno, bo my nawet takiej wiary nie mamy. I tutaj chodzi o co? Że mężczyzna to jest człowiek silny wewnętrznie, silny duchowo. To jest człowiek odważny, bo tylko człowiek silny duchowo, człowiek mocny duchowo jest w stanie zrealizować ten dar męskiej tożsamości, bo to jest ten dar męskiej tożsamości, to jest dla nas powołanie i także misja. Misja w świecie, który jest pochłonięty chaosem, bo mamy chaos norm, mamy chaos wartości i my jako mężczyźni staramy się odnaleźć ten trwały fundament. Jak go znajdziemy? To jest powrót do korzeni duchowych, w ogóle powrót do duchowości, powrót do świata ducha. Mówiłem przed chwilą, że my bardzo grzęźniemy w doczesności, grzęźniemy w materii. Tak, bo my idziemy w świat materialny i wydaje nam się, że wszystko wiemy, nauka potrafi nam wszystko wyjaśnić, a lekceważymy świat duchowy. I lekceważymy świat duchowy tak często, że jak czegoś nauka nie wyjaśni, albo czegoś tego nie wiemy, nie potrafimy wyjaśnić, to mówimy, to nie istnieje. A właśnie istnieje. I to jest taka dla nas okazja, żebyśmy sobie też przy takich rozważaniach zastanowili się nad naszym życiem, jak ten świat ducha u mnie wygląda. Czy ja buduję swoją duchową tożsamość? Bo to jest budowanie duchowej tożsamości, budowanie swojego charyzmatu. Pewnie powinienem zapytać, jaki kto ma charyzmat. To jest bardzo ciekawe, że jak się zapytasz kogoś, gdzie jesteś beztalenciem, czego nie potrafisz, to każdy od razu, o, tego nie umiem, tamtego nie umiem, to, ale jak się zapytasz, jakie masz pozytywne cechy, o, to już jest trudniej to wymienić. Tak, bo to pokora, albo też no to fałszywa pokora, bo to jest zła praca nad sobą. Myśmy powinni pracować nad talentami. Dzisiaj była ta piękna Ewangelia o tych minach. O tych minach. I czym jest? No to ta Ewangelia po prostu wskazuje, że my jesteśmy zobowiązani do pracy, do pomnażania. Nam nie wolno poprzestać na jakimś tam etapie. Ponieważ stagnacja jest antyewangeliczna i wiara musi być przekazywana. jeśli nie jest przekazywana wcześniej czy później, umrze. Jeśli nie budujesz swojego życia na Bogu, wcześniej czy później wpadniesz w beznadzieję, utracisz nadzieję i wcześniej czy później będzie depresja, będzie bezsens życia. Wcześniej czy później to wszystko, co robisz, nie będzie miało sensu i będzie agresja, depresja albo nałogi. Niestety, tak to wygląda. I mężczyzna, właśnie kim jest, na czym polega to dzisiaj męstwo? Więc mówiąc o męskości w rozwoju duchowym, powinniśmy bardziej zwracać uwagę na te tradycyjne wartości, do których mamy dostęp. Między innymi powinniśmy sobie powiedzieć o wartości medytacji. O wartości medytacji. Ja przed chwilą mówiłem o tym, że współczesna psychologia proponuje nam wiele dróg, żebyśmy trochę weszli w siebie, poznali siebie, zrobili sobie taką refleksję. To wszystko jest prawda, to wszystko jest fantastyczne i to wszystko jest potrzebne, żebyśmy odkryli własną emocjonalność. Ale od strony duchowej, to ja powinienem przypomnieć o czym, że proszę to robić razem z Panem Bogiem. I proszę tego nie robić bez wiary. Bo dzisiaj są modne różne formy medytacji, ale pozachrześcijańskie. To jest bardzo ciekawe, że współczesna młodzież często odchodzi od chrześcijaństwa i szuka różnych form medytacji, gdzie w innych religiach wschodnich i tak dalej posiłkuje się innymi kwestiami. A tu chodzi o to, żebyśmy zeszli w głąb siebie, żebyśmy robili sobie refleksję, ale robili to z Panem Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że bez Pana Boga ty w sobie niczego nie znajdziesz, niczego dobrego. I bez Pana Boga ty w sobie niczego dobrego nie odkryjesz. I to schodzenie w głąb siebie, często bez Boga, powoduje, że my wpadamy w bezsens. A poza tym my mamy to piękne nabożeństwo, które mamy do serca Jezusowego. Po co? Właśnie to jest nabożeństwo po to, żebyśmy wszyscy zrozumieli i wchodzili w tą sytuację taką, że Bóg ma dla nas serce. I to serce Boże, to święty Jan mówi, że ono jest potężniejsze od ludzkiego serca. I tylko święty Jan to zaznacza, że tylko serce Boże jest w stanie wchłonąć zło, które jest w naszym ludzkim sercu. Bo bez tego nikt nam i nic nam nie pomoże. I tak radzi się też dobrze, właśnie żebyśmy wchodzili w medytację. Modlitwa w ciszy. To jest dzisiaj bardzo piękne. Modlitwa w ciszy. Są wśród nas tacy, jest wielu księży takich, którzy te nabożeństwa proponują. Moim zdaniem to jest piękne doświadczenie. I ja widzę, na przykład kiedyś przyszedł do mnie jeden z moich studentów, doktorant, i mówi: proszę księdza, jest źle. Ja byłem w niedzielę w kościele i tam same stare babki, nie ma nic młodych. Ja mówię: Adam, idź na rynek, tam jest taki mały kościółek świętego Wojciecha bodajże i tam jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Idź teraz i zobacz i zadzwoń mi, ile tam będzie starych, ile będzie młodych. Adam dzwoni. Jest jedna stara babcia i 8 młodych ludzi. Tak, taki był. Ja mówię: widzisz? A mówił jej, że nie ma. Tak, bo młodzi ludzie potrzebują wiary, potrzebują Boga. I my często mówimy, że młodzi ludzie odchodzą od Kościoła. Tak, bo oni odchodzą od pewnych form wyznawania wiary. Czym są nasze wspólnoty kościelne? To jest, mówimy, że jesteśmy świętym Kościołem i tak dalej. Tak, jesteśmy, bo szukamy sposobu na wyznawanie wiary. I moim zdaniem współczesny człowiek, współczesna młodzież nie traci wiary, ale współczesny człowiek, powiedzmy, buntuje się przeciwko tym formom wyznawania wiary, bo oni często widzą, że my dorośli nie jesteśmy do tego przekonani. Czyli widzą tą dysproporcję między tym, co mówimy, co deklarujemy, a jak postępujemy. Młody jest bardzo wrażliwy. Zresztą, kto jest największym sędzią swoich rodziców? Dzieci. dzieci, nastoletnie dzieci. Nikt tak nie osądzi rodziców jak Twoje własne dzieci. Nikt tak nie osądzi człowieka jak Twoje własne dziecko. I dziecko to sądzi. Wielu odchodzi od wiary, bo my im nie dajemy przykładu fascynacji wiarą, fascynacji życiem, fascynacji tajemnicą, która jest. I młodzi ludzie właśnie szukają tego typu wiary. Zresztą mówiąc o wierze, no czym jest wiara? Tak naprawdę wiara, prawdziwa wiara nigdy nie umiera, może tak chcę to powiedzieć, że prawdziwa wiara nigdy nie umiera, dlatego że gdyby umierała wiara, to by nie było zmartwychwstania. Nie byłoby zmartwychwstania. Jezus zmartwychwstaje wiara, dzięki wierze, zaufał Ojcu. I gdyby nie było wiary, nie byłoby zmartwychwstania. Umiera co? Umiera przymus. Umiera przymus religijny, nie? Umiera brak przekonania do tego, co my robimy. Brak. No, umierają te wszystkie formy. Umiera tradycja, w której nie było wiary. I dlatego ta tradycja umiera. Bo to, co jest przekazane z przymusem, wcześniej czy później będzie wyplute. Szczególnie dotyczy to kwestii religijnych. Proszę sobie to zapamiętać. To, co jest przekazane z przymusem, wcześniej czy później będzie wyrzucone. Albo chcę powiedzieć językiem apokaliptycznym, wyplute. Dlatego, że wiara to jest dobra motywacja. To jest szukanie tajemnicy i proszę nie przekazywać wiary, nie robić niczego na siłę. Samemu szukać Boga, dawać świadectwo. Dlatego, że my dzisiaj mamy być nie nauczycielami wiary, ale mamy być świadkami, albo mówiąc inaczej, mistrzami wiary. Jaka jest różnica? Nauczyciel jest co? Nauczyciel jest przemądrzały. Nauczyciel wszystko wie. A mistrz co? Mistrz jest tym, który sam popełnia błędy, ale pokazuje, jak te błędy naprawić. Mnie ten chyba film o relidze tkwi ciągle w głowie, a później też taka rozmowa była, pamiętam, telewizyjna po tym filmie, kiedy wielu uczniów religii mówiło o nim, chirurgów, że pan Zbigniew nie był profesorem i nauczycielem, on był mistrzem. Dlaczego? Dlatego, że jak oni zepsuli operację, on jako mistrz zepsuł operację, to on ze swoim zespołem siadali i analizowali, co źle zrobili. I robili to lepiej. To jest nauka dla nas, że tu chodzi o to, że zrobiliśmy źle, ale teraz musi być refleksja. Teraz musi być nauka, co zrobić lepiej. I po co ja proponuję te medytacje? Po co proponuję tą taką introspekcję? Żebyśmy szczerze stawali przed Bogiem. Żebyśmy przed Bogiem badali nie tylko, co jest u nas grzeszne, co nie jest grzeszne, ale żebyśmy szczerze badali swoje myśli. Swoje myśli. Żebyśmy szczerze badali na takiej adoracji, na medytacji uczucia swoje. Żebyśmy badali słowa, które wypowiadamy. Żebyśmy badali czyny, które dokonujemy. Żebyśmy badali naszą postawę, ale także i naszą motywację. I temu właśnie służy taka introspekcja duchowa, czyli wejście w siebie, żebyśmy to badali, czy jesteśmy na wysokim poziomie, czy możemy powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy blisko Boga, czy jesteśmy tymi, którzy no, chwytają łaskę Boga i z tą łaską Boga chcemy żyć. Bo właśnie to analiza tych naszych własnych takich subiektywnych stanów, ona jest dzisiaj bardzo potrzebna, żebyśmy badali siebie w kontekście obecności Boga, medytacji nad Słowem Boga, medytacji też takiej no, w kontekście wystawienia Najświętszego Sakramentu i adoracji Najświętszego Sakramentu. Właśnie ta regularna praktyka medytacyjna, ona pozwala mężczyźnie, każdemu po prostu wyjść poza też takie ograniczenia narzucane nam przez taką kulturę społeczną, przez innych, ale i także przez własne ego. O tym powinienem jeszcze właśnie powiedzieć, że mężczyźni mają bardzo rozbudowane własne ego. Jeśli nie będzie tu Boga, jeśli w tym tendencji do tego własnego egoizmu nie będzie Boga, to my siebie zatracimy. My będziemy jednymi wielkimi egoistami bez Pana Boga. Ta medytacja, którą mamy prowadzić, ona też pozwala nam się skupić na chwili obecnej. Czyli nie żyć tym, co było kiedyś. Albo też nie iść w marzenia, które są puste, mogą nie mieć wielkiego znaczenia, ale żyć chwilą obecną. Po co niedługo będzie Adwent? Po co Jezus przyszedł na świat? Żeby na nasze życie rzucić światło przez Ewangelię. I my to mamy robić. Panowie, bracia, tak. Żeby na nasze życie rzucić światło przez Ewangelię. Pan Andrzej mówi amen. Za długo już kończymy? Aha. No bo gdybym... Proszę mi powiedzieć, kiedy mam kończyć, dobrze? 7 minut jeszcze, panie Andrzeju, bo ja nie lubię tak długo gadać, ale pan Andrzej wyznaczył, że to ma być 7 minut. No, przepraszam, godzina, tak? Godzina. Jeszcze tu nam zostało tyle, więc jak się komuś nudzi, to proszę od razu powiedzieć. Ja kiedyś byłem poproszony do mojej pierwszej parafii, jak wikariuszem byłem, do pierwsza parafia, miałem taką pierwszą parafię i byłem zaproszony przez, nie tak dawno, przez jednego z proboszczów. Byłeś na tej parafii, mówię, przyjedź, wygłoś rekolekcję. No i ja, pracując na uniwersytecie, nie bardzo mam talent do dzieci. No po prostu już odleciałem. Nie wiem, czym się te dzieci zajmują, czym dzieci żyją. No ale no, skoro jest konferencja jeszcze w szkole, musiałem tam iść i tą konferencję wygłosić. I oczywiście tak po uniwersytecku mówiłem o czym? O perle, o zagubionej perle, że to jest takie ważne, że żeby właśnie poszukiwać tego, co jest najcenniejsze. I tam pokazuję, opowiadam, że jeden jest taka opowiastka, jeden tam człowiek znalazł jakąś drogocenną perłę na plaży, warta miliony czy miliardy i trzymał ją cały czas w kieszeniach, w spodniach i był biedny. Ale jak ją znalazł, tę perłę, to tak się ucieszył, ale nie mógł nawet spać, bo się bał, że ktoś mu tę perłę ukradnie. I po jakimś czasie przyszedł i tą perłę chciał komuś oddać, bo mówi, że ta perła no, nie ma takiego znaczenia dla niego, bo on skierował swoje myśli zupełnie na inne kwestie i tylko się martwi. I ja zacząłem to wszystko tak analizować, to co tam opowiedziałem, po akademicku. A tak widzę, że jeden chłopak się tak kręci i mówię, co Mateusz tak? On się zgłasza, ja mówię, co Mateusz? A on wstał i przy wszystkich na forum szkoły mówi, proszę księdza, kiedy ksiądz skończy, bo tu już tak nudno. Więc panie Andrzeju, dziękuję, że tu pan Andrzej mi to tu wskazuje. Tak, jak będzie tak nudno, to proszę powiedzieć tak, proszę księdza, kiedy ksiądz skończy, bo należy kończyć. Właśnie i to ta codzienna medytacja w świetle Słowa Bożego, bo to jest... Jezus przychodzi, żeby rzucić na nasze życie światło przez Ewangelię. Jak interpretować nasze życie? Bożym Słowem. Bożym Słowem. I tu muszę pochwalić młodych ludzi, jak oni mają to umiłowanie do Bożego Słowa, jak wielu chce po prostu nawet studiów biblijnych. Chętnie przychodzą na różnego typu wykłady biblijne, bo idą w kierunku Słowa. Dlatego, że człowiek się karmi Bożym Słowem. Ono nie tylko daje nam światło, Boże Słowo, ale ono nas także karmi. Wielu często korzysta z Eucharystii, ale Eucharystia bez Bożego Słowa, bez wiary, bez mocy Słowa będzie pusta. Przepraszam, że tak mówię, ale tak jest. Bo wielu spożywa Eucharystię, ale ona mu nie daje pokarmu. Dlatego, że bez Słowa Bożego, bez mocy Słowa Bożego, sakrament jest pusty i niewiele znaczy. Dlatego potrzebna nam refleksja nad naszym dniem, nad naszymi relacjami. Regularna modlitwa o mądrość, o rozeznanie w życiu, o światło Boga. To, o co prosił święty Józef. To jest też tworzenie takiego atmosfery dialogu, atmosfery zaufania, atmosfery też Bożego pokoju. Bo naprawdę ta nasza siła życiowa, ona tkwi w relacji z Bogiem. Bo jeśli gubimy drogę do Boga, to później gubimy drogę do siebie. I tak naprawdę, gdybyśmy mieli zaanalizować te wszystkie małżeństwa rozpadające się, to tam jest prosta analiza, że najpierw biorą rozwód z Panem Bogiem, a później biorą rozwód z samym sobą. Bo jeśli człowiek zagubi drogę do Boga, to niestety zagubi także i drogę do siebie. Jeśli nie rozumiemy Pana Boga, to nie rozumiemy siebie. Jeśli nie szukamy Boga, to nie będziemy również szukać drogi do pojednania. Nie będziemy szukać drogi do zrozumienia. Nie będziemy. Jeśli nie uczynimy naszego Boga, naszej modlitwy przyjemnością, to ona stanie się przykrym przymusem. I dlatego dla wielu uczestnictwo w nabożeństwach, w spotkaniach jakichkolwiek, w modlitwie, to jest po prostu zwykły przymus. I wielu mówi, że nie chce się modlić, ale się musi modlić. Bo właśnie jak się człowiek nie chce modlić, to wcześniej czy później będzie się musiał modlić. A jeśli coś robimy z przymusem, to wcześniej czy później to wyrzucimy i wcześniej czy później się od tego uwolnimy. Dlatego my chcemy się modlić, my chcemy się spotykać, my chcemy sobie ufać, bo ufamy Panu Bogu. My chcemy tworzyć wspólne relacje, bo szukamy relacji z Bogiem, szukamy relacji z Trójcą Świętą. I dlatego będziemy mieć relacje ze sobą. My dzisiaj jak świeżego powietrza potrzebujemy pokoju, ale nie szukamy pokoju z Bogiem. I nie ma go między nami, dlatego że my nie potrafimy budować pokoju z Bogiem. Bo nie ma pokoju z Bogiem i nie ma pokoju w nas. Stąd nie będzie pokoju także między nami. Stąd jesteśmy tu, żeby się uczyć zaufania Bogu, żeby się uczyć miłości, żeby się uczyć powierzania siebie Bogu w sytuacji, w jakiej żyjemy. Kryzys nie jest przeciwko nam. Albo Paweł powie, że grzech nie jest przeciwko nam, bo gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. Tak, bo nasza ludzka natura grzeszna, bardzo grzeszna, ona wskazuje na potrzebę Boga. I tam, gdzie jest twój grzech, tam jest potrzeba twojej łaski. I tym błaganiem chyba o łaskę, o pomoc Boga, o wstawiennictwo świętych patronów, zakończmy tę naszą konferencję. Chyba, że Pan Andrzej coś chce jeszcze nam powiedzieć. Bo ja na końcu będę chciał jeszcze coś powiedzieć, a mogę i teraz powiedzieć, że mówiąc o tych studiach biblijnych, o potrzebie formacji, zapraszam wszystkich na teologię. I byłoby miło, gdybyście panowie na przykład podjęli takie studia teologiczne, mogłyby to być regularne, 5-letnie. Nawet możemy zrobić taki kurs wieczorowy czy kurs zaoczny, ale byłoby też właśnie możliwe takie studia podyplomowe, z takiego ogólnego dokształcania, z takiego z czegoś, co daje właśnie nam możliwość i taką umiejętność spojrzenia na życie w innym świetle, w świetle właśnie Bożego światła, ewangelicznego światła, ale też i zrozumienia siebie, pogłębienia siebie, zadbania o swojego ducha. Dlatego teologia daje taką wewnętrzną siłę, bo to jest okazja do tego, żebyśmy nie tylko rozwinęli swój umysł, otwarli go na Boga, ale i także pogłębili serce, nauczyli się wrażliwości, nauczyli się też odczytywania głosu Boga, czy też takiej medytacji nad Słowem Boga, która sprawia, że my nie tylko czujemy się lepiej, ale będzie to wyraźniejsza i prostsza droga do zbawienia. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Będę się pewnie jeszcze przez Pana Andrzeja tutaj kontaktował, bo zależy mi tak bardzo na tym, żeby Panów właśnie zaprosić na tego typu formę dokształcania, bo ona naprawdę nam służy. A daje sens życia.
Czy nie jesteśmy za starzy na takie studia?
Nie, wręcz przeciwnie. Ja nawet się obawiam, czy wy nie jesteście za młodzi. Za młodzi, absolutnie.
Bo tak tradycyjnie mamy teraz czas na trzy pytania. I ja chciałem zadać pierwsze, nie wiem czy mogę. Bo często spotykam się z pytaniem, które zadają mi mężczyźni. Przychodzą do mnie i pytają, jakie studia podjąć, aby uzyskać wiarę, wzmocnić wiarę. I czy są takie studia, które pozwolą nam tą wiarę jakoś wzmocnić, uzyskać, czy nie?
Panie Andrzeju, zdecydowanie teologia. To jest inwestycja. To jest inwestycja nie tylko w doczesność, ale to jest inwestycja w wieczność.
Bo to, co ja odpowiadam, to odpowiadam, że po wiarę trzeba przyjść do mężczyzn świętego Józefa, a po wiedzę na teologię, tak?
Jestem w stanie się do tego ciągu logicznego dołączyć, choć tak nie do końca, bo my i jedno i drugie, my pracujemy na rzecz ciała i pracujemy także na rzecz ducha. Okay. Także zapraszamy bardzo.
Pierwsze pytanie wyczerpałem, to tu jest jedno, tam drugie, podejdźcie chłopaki.
Szczęść Boże. Ja mam takie pytanie. Ksiądz wspomniał odnośnie roli mężczyzny w środowiskach szkolnych i rodziny. I mam takie pytanie, jak wytłumaczyć komuś, że ekologia jest tak samo potrzebna, jak taka męska wiara i tradycyjne wartości, bo właśnie często słyszy się, że bycie właśnie takim wierzącym to też jest trochę wchodzenie w sektę, a też, że równouprawnienie jest potrzebne, że wiara musi iść o stawkę, bo to jest niemodne. I jak wytłumaczyć komuś, czy na przykład na forum klasy, jak bronić właśnie takich wartości?
Tak, to jest bardzo takie, że tak powiem, parszywe dzisiaj, że religię, albo przypuśćmy chrześcijaństwo, oskarża się o to, że my nie jesteśmy za równouprawnieniem. My jesteśmy całym sercem za równouprawnieniem. Mało tego, my nawet mówimy o tym, że mamy się kochać, że mamy się szanować. I tutaj nie chodzi o my jesteśmy za równouprawnieniem, ale tutaj chodzi o to, żebyśmy szanowali przeznaczenie, czyli szanowali pewne kompetencje i kwalifikacje, które mamy zgodne z naturą, czyli inne ma kompetencje, inne kwalifikacje, inne cechy naturalne ma mężczyzna, inne ma kobieta i to trzeba uszanować, bo jeśli tego nie uszanujemy, to niestety będziemy nieekologiczni, bo będziemy pracować nad czymś, co nie będzie bazować na naturze, tylko będzie tę naturę zwalczać. I to o to chodzi. Czy odpowiedziałem, czy jeszcze coś mam dopowiedzieć? Jest to kolejne pytanie.
Pytanie trzecie, tak. Ksiądz mówił, że to jest księdza mocna strona, bo ja chciałem o tym przymusie. Jak mamy wychować dzieci, to mi wydaje się, że częścią wychowania jest wychowanie do posłuszeństwa. No bo jak powiemy dziecku, nie rzucaj piłką o ścianę, no to chyba potrzebuje nie rzucać tą piłką o ścianę, zwłaszcza w gościach, jak na ścianie jest telewizor. Więc teraz, jak wychować dziecko, zwłaszcza młode, nie wiem, 2-3-letnie, do posłuszeństwa bez przymusu?
To będzie trudna kwestia, ale co innego jest wychowanie do posłuszeństwa, a co innego jest stosowanie przymusu, choć on w pewnym sensie jakby no, ma takie aspekty, bo na przykład no, dziecko siada do samochodu i nie chce zapiąć pasów, czy nie chce iść w fotelik, się nie chce dać tam ująć, nie? I co teraz zrobić? No i stosujemy pewien przymus. Nie? My wychowujemy w szkołach do pełnej takiej beztroski czy wolności, ale jak jest źle, to wzywamy policję, żeby policja przyjechała i policja użyje siły, nie? Wtedy i wolno. Więc to jest troszkę taka nie ma konsekwencji pewnej. Natomiast ja mówię tutaj o przymusie w takim kontekście, że nie ma przymusu wtedy, kiedy jest argumentacja dobra. bo musi być dobra argumentacja, dlaczego tak. I dziecko wtedy nie będzie nie będzie się czuło przymuszone, jeśli mu zaargumentujemy. Bo tutaj chodzi o właściwą argumentację. Chodzi o wytłumaczenie. Albo też powiedzmy, jeśli wytłumaczymy, to dziecko samo wtedy to będzie starało się zrobić. Oczywiście trzyletnie dziecko nie ma jeszcze w pełni używania rozumu, więc robimy to na jego poziomie. Na jego poziomie, nie na naszym poziomie. Chodzi o to, żeby stosować środki motywacyjne. To żeby tak ukształtować sytuację, żeby dziecko samo podjęło decyzję, pokazać mu, jakie będą tego konsekwencje, że jak tego nie zrobisz, to będzie tak, że ktoś ci może zrobić krzywdę, że zginiesz, że będą tego negatywne konsekwencje. I o to chodzi, żeby nie stosować metody nie, bo nie, albo tak zawsze było i tak zawsze być musi. To nie są argumenty do dziecka, bo dziecko potrzebuje wyjaśnienia i argumentacji, i motywacji. I wtedy dopiero to ma sens. Ale to jeszcze jest i tak daleka droga do przekonania. Bo czasem się człowiek musi sam przekonać i wie, że jest podobnie. Przecież każdy nam mówi, że grzech jest niedobry. Już od raju wiemy, że grzech jest niedobry. Ale proszę wybaczyć, często się sami musimy przekonać i się przekonujemy. I to na tym rzecz polega. Tak jak mówiła chyba święta Teresa, że jest dwa rodzaje poznania grzechu. Że albo sami się zanurzymy i wybabramy się w grzechu, albo Pan Bóg nam dał taką łaskę, że ten grzech sami poznajemy bez jego dotykania. I to jest ta wartość, którą się nabywa często przez medytację, Bożego oświecenia. To jest Boża łaska. Stąd w świetle powiedzmy takiego Bożej sprawiedliwości, my wszyscy jesteśmy tacy sami. Czyli ten, kto zgrzeszył, ma leżeć na ziemi i prosić o miłosierdzie, a ten, kto nie zgrzeszył, jest na tym samym poziomie, co ten największy grzesznik. Bo też powinien leżeć i dziękować Bogu za to, że Pan Bóg mu dał taką łaskę, że się od grzechu uchronił, że się w błocie nie wybabrał. Przepraszam, że tak powiem trywialnie. I tak to wygląda. Natomiast droga, tu poruszył Pan kwestię wychowania. Byłbym mistrzem, gdybym Panu na to pytanie odpowiedział, bo Jezus miał w swoim gronie jednego z mężczyzn, z facetów, którego, czy zdołał go dobrze wychować, że go zdradził, ukształtować. Wolność to jest tajemnica ludzkiej wolności. Proszę pytać Pana Boga, jak do tego podejść. Ja sam nie wiem. Tak to wygląda.
Dzięki Bogu Pan Bóg ograniczył się naszą wolnością. To znaczy, to jest tak, że Bóg dał nam wolność naprawdę. Nie? I możemy powiedzieć Mu tak, ale możemy też Mu powiedzieć nie. I to jest niesamowite, że tak naprawdę Bóg, który jest wszechmogący, sam siebie ograniczył darem, który nam dał. I to jest dar wolności i od nas zależy, jak z tego daru skorzystamy. Nie?
Także drogi Panie, my mówimy Bogu nie i Pańskie dziecko też Panu mówi nie. I ma prawo, jak Pan Andrzej mówi. To jest tajemnica tej naszej wolności i dlatego mówimy nie. Dlaczego mówimy Bogu nie? Jesteśmy nieprzekonani, niewychowani do posłuszeństwa. Oto jest pytanie. Stąd potrzebujemy Boga, bo inaczej się pogubimy w tej naszej chęci do bycia w grzechu, czy życia w grzechu. Czy jeszcze coś?
Nie.
Dziękuję, dziękuję bardzo.
Chyba wyczerpaliśmy limit pytań. Ja chciałem bardzo serdecznie księdzu podziękować za to, że przyszedł do nas, że poświęcił ten czas i ubogacił nas tak obficie. A Panu Bogu chciałem podziękować za to, że gromadzi nas i daje nam pragnienie tego, byśmy szukali, byśmy stawali coraz bardziej przy Nim, coraz bardziej z Nim i za Nim. Dziękuję Ci, Panie, że Ty stworzyłeś nas jako mężczyzn i że Ty, Panie, powołujesz nas do tego, byśmy jako mężczyźni realizowali nasze powołanie. Dziękujemy Ci, Panie. Amen. A czy ksiądz mógłby nas pobłogosławić?
Ależ oczywiście. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
I wszystkiego dobrego życzę, niech Pan Bóg błogosławi, wspiera, wspomaga i strzeże.
Amen.
Święty Józefie, módl się za nami.